Nie wiem, jak to mądrze określić. Może w ten sposób, jeżeli ewolucjonizm jest prawdziwy, to czy da się go w ogóle właśnie pogodzić z kreacjonizmem? Tak. Bo jakby to nie jest zadaniem moim jako filozofa albo teologa określić, czy ewolucjonizm jest prawdziwy, to jest teoria naukowa. Być może się okaże, że jest prawdziwy, być może okaże się, że jest fałszywy. Natomiast mnie interesuje to, czy jeżeli to jest prawda, czy okaże się, że to jest teoria słuszna i prawdziwa, w związku z tym rozum pozwala nam to odkryć i poznać tą część prawdy rzeczywistości, to w takim razie w myśl zasady bardzo bliskiej teologii katolickiej czy podstawowej prawda nie może przeczyć prawdzie. W związku z tym, czy można myśleć w taki sposób też filozoficznie i teologicznie? Otóż, proszę Państwa, kiedy popatrzymy na historię interpretacji sześciu dni stworzenia w Księdze Rodzaju, oczywiście mamy szczególnie w początkach Kościoła wielu ojców Kościoła, którzy interpretują ten opis w sposób dosłowny. Tak będzie pisał święty Ireneusz, tak będą pisać ojcowie kapadoccy, Grzegorz z Nazianzu, Grzegorz z Nysy, Bazyli Wielki, ale także Ambroży z Milanu, czy Jan Damasceński. Oni wszyscy będą interpretować to w sposób dosłowny, natomiast już tutaj, proszę Państwa, w pierwszych wiekach pojawią się wśród nich takie myśli, czy takie analizy, czy interpretacje sześciu dni stworzenia, w których będą zwracali uwagę na to, że de facto, kiedy wczytać się dokładnie w opis stworzenia sześciu dni w Piśmie Świętym, to tak naprawdę stworzenie ma tam charakter momentalny. Natomiast później powstawanie złożonych bytów dzieje się przez kolejne sześć dni. I tak na przykład już Grzegorz z Nysy napisze w jednym ze swoich dzieł coś takiego. Źródła, przyczyny i potencje wszystkich rzeczy wyłoniły się w jednej chwili. Po czym miał miejsce konieczny łańcuch zdarzeń według pewnego porządku, jakiego domagał się sprawca natury, którym oczywiście jest sam Pan Bóg. Podkreślam to, że zwraca uwagę na to, że wyłonienie się wszystkich źródeł, przyczyn i potencji rzeczy miało charakter natychmiastowy. Stało się w jednej chwili. Pojawiały się oczywiście w teologii katolickiej także teorie konkordyzmu czy periodyzmu, gdzie ten jeden dzień w tym opisie był wydłużany do tysiąca lat, do miliona lat, później czy wręcz do epok geologicznych, a to bardziej współcześnie i jednak bardziej w protestanckich kręgach niż w kręgach katolickich. Ale na przykład święty Cyprian myślał w ten sposób już, że to nie są dosłownie dni zegarowe 24-godzinne, ale to są na przykład może tysiące lat. W kręgach katolickich też miejscami czasami pojawiała się teoria restytucjonizmu, czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, że Bóg stworzył wszystko, później przyszedł potop, a to, co jest, czyli stworzył wszystko jednorazowo, a później był potop, a sześć dni stworzenia opisuje odbudowę świata po potopie. Natomiast dla nas, proszę Państwa, tutaj kluczowe będzie stanowisko Augustyna z Hipony. Święty Augustyn kilkakrotnie w swoim życiu, karierze teologicznej próbował, czy podejmował się napisania komentarza do Heksameronu, czyli do sześciu dni w Księdze Rodzaju, do opisu sześciu dni. Wielką trudność mu to sprawiało i natomiast w najdolżańszym, ostatnim dziele na ten temat, to jest chyba na język polski komentarz dosłowny do Księgi Rodzaju, chyba tak to się nazywa. Święty Augustyn zajmuje bardzo ciekawe stanowisko w tej kwestii. Otóż święty Augustyn pisze tak. Genesis ad litera, Libri Duodecim. 12 ksiąg na temat Księgi Rodzaju tłumaczonej dosłownie, mówi Augustyn, a proszę zobaczyć, co on tutaj proponuje. Mówi coś takiego. Dni stworzenia nie możemy rozumieć jak naszych dni słonecznych. Bóg uczynił wszystko równocześnie, bez żadnych przerw czasowych. Natomiast Augustyn sobie natychmiast zadaje pytanie, ale czy to znaczy, że Bóg stworzył wszystkie byty tak, jak my je dzisiaj rozpoznajemy w przyrodzie? Augustyn mówi nie, raczej to jest mało prawdopodobne. I stawia taką tezę. W pierwotnym stworzeniu świat pojawił się w stanie niejako zalążkowym. To znaczy, nawiązując do filozofii stoickiej, Augustyn proponuje taką tezę. Otóż Pan Bóg stwarza na początku pierwotną, najbardziej prymitywną materię. To będą pierwiastki. tak jak starożytni rozumieli pierwiastki, ziemia, woda, powietrze i ogień. I Augustyn mówi, te podstawowe elementy, materia posiada przyczyny zalążkowe, po łacinie rationes seminalis. Choć też, jak Państwo macie tutaj wymienione, są już inne nazwy tych przyczyn zalążkowych. I to z nich, powie Augustyn, później one się aktualizują w historii świata i to z nich powstają poszczególne gatunki roślin i zwierząt. Próbując odpowiedzieć na pytanie, czym są owe przyczyny zalążkowe, Augustyn pisze tak. Choć takiej zasady nie dostrzeżemy wzrokiem, przy pomocy innego rodzaju poznania wnioskujemy, że istnieje w naturze pewna ukryta moc, przez którą ujawniają się utajone formy. Podobieństwo do nasienia w tej sprawie, bo rationes seminales, semina to nasiona. Podobieństwo do nasienia w tej sprawie coś niecoś pomaga ze względu na to, że w nich zawarta jest przyszła forma. Jednak to nie jest doskonała analogia, ponieważ to, o czym ja mówię, mówi Augustyn, istniało przed wszelkimi widzialnymi zalążkami czy nasionami. Istniały właśnie te przyczyny zalążkowe, ta pierwotna, ta pewna potencjalność pierwotnej materii. Kiedy Bóg wszystko jednocześnie stworzył, no właśnie, żeby tak podobnie jak w ziarnku, kiedy Bóg wszystko jednocześnie stworzył, nie tylko niebo wraz ze Słońcem, Księżycem i gwiazdami, ale również to, co wydaje woda i ziemia, ale potencjalnie oraz przyczynowo, zanim rozwinął się w czasie. Zobaczmy, Augustyn proponuje w związku z tym alegoryczne tłumaczenie heksameronu, które nie jest tak naprawdę odległe od literalnego tłumaczenia heksameronu, dlatego on to nazywa literalnym odczytywaniem Księgi Rodzaju, ponieważ rzeczywiście, kiedy chcielibyśmy przyglądnąć się temu, co znajdujemy w Księdze Rodzaju, tam jest mowa o tym, na początku Bóg stworzył, a dopiero niebo i ziemię, a dopiero później następuje kształtowanie tego stworzonego bytu i powstawanie poszczególnych zwierząt i roślin. W związku z tym Augustyn mówi coś takiego. Wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Boga na początku w formie zmieszanych elementów. Nie mogły się one jednak rozwinąć i pojawić dotąd, aż okoliczności nie stały się sprzyjające. To by znaczyło, proszę Państwa, że, bo to jest kolejne pytanie, już może nie czym są przyczyny zalążkowe, ale jak one się w takim razie aktualizują. Zobaczmy, że ten cytat zdaje się nam mówić, to one się aktualizują samoczynnie, naturalnie, w toku rozwoju, kiedy są odpowiednie do tego warunki. Czyli nie potrzeba bezpośredniej interwencji Boga, żeby one się aktualizowały. Natomiast są takie miejsca, nie mam tutaj cytatu dosłownego, ale są takie miejsca w jego opisie, gdzie zdaje się mówić, że pierwsze egzemplarze nowych form pojawiły się jednak w stadium dojrzałym. Czyli to by znaczyło, że tutaj mamy możliwość tego, że rationes seminales mogą mieć potencjał powolnego wzrostu prowadzącego naturalną drogą do pełni dojrzałości, albo jest tak, że mogą one dostarczać Bogu możliwości dla Jego bezpośredniego i cudownego działania, które prowadzi do nagłego powstania dorosłej formy bytu. Na pewno Augustyn powie, że tak powstaje człowiek. Pytanie nie jest jasne co do tego, jak powstają inne gatunki roślin i zwierząt. I mówi, waha się, zastanawia i ostatecznie mówi, należy uznać, że zwierzęta i rośliny powstają na oba sposoby. I nie mówi, czy wybrane gatunki powstają w sposób naturalny z tych rationes seminales, a niektóre przy pomocy boskiej interwencji. Augustyn tego nie uściśla. Proszę Państwa, kiedy przyszła teoria ewolucji w XIX wieku, to myślenie Augustyna stało się bardzo popularne wśród pierwszych teologów i filozofów, którzy stawiali tezę, że da się pogodzić ewolucjonizm z myślą chrześcijańską. I tutaj znajdziemy na przykład George'a Jacksona Mivarta, nawróconego na katolicyzm z anglikanizmu, człowieka, który najpierw był wielkim przyjacielem Darwina, później stał się jego krytykiem, bo zobaczył też pewną ideologizację jego myśli. Natomiast jednocześnie bronił, już użyjmy tego terminu, teistycznego ewolucjonizmu w jego pierwszej podstawowej postaci i mówił, że jest on w pełni akceptowalny dla najbardziej ortodoksyjnych teologów i tutaj powoływał się właśnie szczególnie na Augustyna, na to, co Państwu przed tym mówiłem, na jego koncepcję tych nasion czy rationes seminales, które uaktualniają się w historii świata, ale też powołał się na Tomasza z Akwinu i na jego komentatora Suareza. John Zam, kapłan katolicki ze Zgromadzenia Świętego Krzyża, które założył Uniwersytet Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, on tam żył i pracował, on pisze książkę Evolution and Dogma w 1896 roku i mówi coś takiego. Najbardziej poważne autorytety filozoficzne i teologiczne w Kościele katolickim włącznie z Augustynem i Tomaszem z Akwinu wspierają teorię ewolucji. I wreszcie mamy Henri de Dorlodot, bardzo ważna też postać, geologa, paleoantropologa, który pracował na Uniwersytecie w Louvain w Belgii. To w katolickim świecie w pewnym przynajmniej okresie bardzo ważna uczelnia, dzisiaj w kryzysie, ale być może z niego jakoś tam wychodzi. I on, proszę Państwa, pisze coś takiego, czy mówi, katolicy mają pełną wolność w przyjęciu darwinowskiej teorii transformacji gatunkowej i tak naprawdę on najbardziej tutaj z nich wszystkich powołuje się na właśnie Augustyna. Natomiast trzeba być tutaj, proszę Państwa, ostrożnym, ponieważ zauważmy, że Augustyn nie twierdzi, że jedne gatunki mogą powstawać z innych. On tylko mówi, że są pewne potencjalności w materii, które tam są, już są ukryte. Pytanie właśnie, czy mamy do czynienia z czymś, co w tej materii już jest i tylko się rozwinie, czy o jakiej potencjalności mówimy? Czy o potencjalności takiej, że tam jest jakiś już byt, który nauka na przykład może zbadać i poznać, czy mamy do czynienia z potencjalnością na poziomie metafizycznym, do którego nauka w żaden sposób dostępu nie ma. To jest tutaj niejasne w pismach Augustyna. Natomiast należy uznać, że pomimo akceptacji gradualizmu w rozwoju i właśnie złożoności materii, trudno go uznać za prekursora ewolucjonizmu w ujęciu Darwina, który zresztą znał co nieco Augustyna i nie zgadzał się z jego myślą właśnie z tego powodu, że według Darwina u Augustyna mamy trochę taką sytuację przedustawnej harmonii. Wszystko jest włożone w tą materię, już jakieś gotowe takie zalążki gotowych bytów i one tylko później się uaktualniają. A Darwin chce powiedzieć, nie, w procesach ewolucji powstaje coś, czego wcześniej absolutnie w ogóle w żaden sposób nie było. Natomiast nie ma jednocześnie Darwin aparatu pojęciowego, metafizycznego, żeby zrozumieć, że nawet jeżeli coś ma powstać, czego w ogóle wcześniej nie było w żaden sposób, no to jednak powstaje z pewnej potencjalności materii, czyli jak gdyby, że tę zasadę potencjalności materii musi przyjąć. Natomiast być może nie w takiej formie jak Augustyn, gdzie są jakieś właśnie już gotowe, włożone zalążki w jakiś sposób być może już istniejących substancji czy bytów organicznych, ale właśnie być może, konieczne jest przyjęcie tej potencjalności w aspekcie takim metafizycznym. No ale tutaj, więc koncepcja, właśnie jednocześnie dlatego ja twierdzę, że koncepcja tych rationes seminales nie jest ewolucyjna w rozumieniu współczesnym ewolucjonizmu, natomiast może być interesująca, kiedy ją przeanalizujemy w duchu klasycznej filozofii i teologii, gdzie ogromny nacisk jest stawiany właśnie na tą rolę potencjalności materii, która jest aktualizowana. Ale o tym być może będzie czas, żeby wspomnieć za chwilę. Co robi, proszę Państwa, święty Tomasz wiele wieków później? Tomasz w swojej, przede wszystkim w swojej mądrości, w swojej metodologii, w pierwszym swoim dziele, komentując sentencję Piotra Lombarda, pisze coś takiego, proszę Państwa. Istnieje coś, co przynależy do substancji wiary, a mianowicie to, że świat zaistniał jako stworzony i to właśnie głoszą wszyscy święci i bez tego nie można być chrześcijaninem. Trzeba być kreacjonistą. To zaś w jaki sposób, w jakim porządku świat został stworzony, przynależy do wiary tylko przypadłościowo, o ile jest przekazane w Piśmie. Święci zaś przekazują o tym różne nauki w różnych wyjaśnieniach zachowujących prawdę Pisma. Na innym miejscu, pod koniec swojej kariery, co nam pokazuje, że Tomasz nie zmienił zdania, Tomasz pisze tak. Niecielesnym czynnikiem sprawczym, który jest przyczyną wszystkich rzeczy, tak cielesnym, jak i niecielesnym, jest Bóg. Od Niego pochodzą nie tylko formy rzeczy, ale i materie. A dla omawianego tu zagadnienia nie ma różnicy, czy w sposób bezpośredni, czy w ramach jakiegoś porządku. To, proszę Państwa, jest bardzo ważne stwierdzenie. Tomasz mówi, mamy wierzyć w to, że Bóg stworzył świat. A to, w jakiej kolejności, w jakiej formie pojawiły się te byty, to jest coś wtórnego. W związku z tym, jeżeli teoria ewolucji okaże się prawdziwa, czemu nie? Jeżeli okaże się fałszywa, też nam to z świata nie zawali naszego chrześcijańskiego, bo nas obowiązuje w sposób dogmatyczny prawda, że Bóg stworzył świat. Kościół nigdy nie dogmatyzował ani ewolucjonizmu, ani antyewolucjonizmu. W swojej mądrości rzecz jasna. I teraz Tomasz odnosi się, proszę Państwa, on nie jest w chmurach, on się porusza w swoim środowisku filozoficzno-teologicznym sobie znanym i on się odnosi do dwóch, tak naprawdę, można powiedzieć w pewien sposób, skrajnych postaw. Z jednej strony i ma Augustyna i jego koncepcję racji zalążkowych, o którym powie, pierwsze wyjaśnienie augustynowe, utrzymywane przez niego, jest bardziej subtelne. Lepiej broni Pismo Święte przeciw drwinom ze strony niewierzących, którzy gdy przyjdą i przeczytają Pismo Święte i usłyszą nas, że mówimy, że wszystko powstało nagle, będą się z nas śmiali, bo wydaje się, że zmiany w świecie zachodzą bardzo powoli i trudno sobie wyobrazić, że wszystko stało się nagle. Z drugiej strony, mówi Tomasz, mamy tradycję ojców Kościoła, takich jak święty Ambroży, ale za nim stoi też wielu innych ojców, czy przed nim jeszcze, którzy tłumaczą Pismo Święte bardziej dosłownie. I powie Tomasz, to jest łatwiejsze do uchwycenia i bliższe intuicyjnemu rozumieniu tekstu. W związku z tym Tomasz powie, obie te teorie można bronić, do obu można się odwoływać. I wręcz Tomasz mówi, ja będę starał się bronić obu w tym, co mówi o stworzeniu. Natomiast dla wszystkich interpretatorów Tomasza jest jasne, że on idzie bardziej za tłumaczeniem Augustyna. Bliższa mu jest ta koncepcja alegorycznego tłumaczenia i tych koncepcji rationes seminales. Natomiast to, co jest dla nas kluczowe, proszę Państwa, co będzie moją odpowiedzią, czy początkiem mojej odpowiedzi na pytanie o to, czy Pan Bóg stwarza przez ewolucję, będzie kwestia definicji stworzenia. Otóż, proszę Państwa, dla świętego Tomasza Zakwinu stworzenie, ta kategoria, ma dwa kluczowe aspekty. Po pierwsze, przede wszystkim stworzenie oznacza wyprowadzenie z nicości, to znaczy bez żadnej uprzednio istniejącej materii, najprostszych bytów materialnych, pierwiastków oraz, trzeba dodać, to już ja dodaję, ale to wynika z jego myśli, niematerialnych, czyli aniołów. To określamy mianem creatio ex nihilo. I proszę Państwa, Tomasz rezerwuje to słowo dla tego aktu wyprowadzenia z nicości. Tu na przykład się dzieliłem z jedną ze słuchaczek tym, że nasz język nam pozwala na to, czego na przykład język angielski nie ma. Proszę już tutaj oddzielić to od utworzenia. Słowo stworzenie w języku teologicznym i filozoficznym oddzielamy od utworzenia, wytworzenia, przetworzenia. To jest stworzenie. Tomasz mówi, to jest właśnie to. Na dowód. Dwa fragmenty sumy teologicznej. Stworzenie, powie Tomasz, jest to wyłanianie całego bytu z powszechnej przyczyny, którą jest Bóg. I to właśnie oznaczamy nazwą stwarzanie. I co powstaje? Powstaje materia, która, proszę Państwa, jest przedmiotem oddzielnych form. To jest taki filozoficzny żargon, przez który Tomasz chce powiedzieć, ta materia, która powstaje, nie jest czystą potencjalnością, która on wierzy, że jest u podstaw całego wszechświata, ale on mówi, że ta materia już ma określony kształt. To będą właśnie elementy, to będą pierwiastki. Tomasz mówi, zobaczmy, w Piśmie Świętym jest mowa o tym, że Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była przykryta bezmiarą wód. I Tomasz powie, zobaczmy, tutaj jest mowa o tym, że jest ziemia i woda. Natomiast on mówi, na pewno autor biblijny ma na myśli też ogień, to jest jego komentarz, ogień i powietrze, tylko nie pisze tego, bo pisze do ludzi niewykształconych, dla których trudno jest przyjąć, że ogień i powietrze też są pierwiastkami. Ale Tomasz mówi, to jest stworzenie, powstanie najbardziej prymitywnej materii. Drugim aspektem stworzenia dla Tomasza jest ciągła i całkowita zależność bytów przygodnych od Boga w ich istocie i istnieniu. To też jest stworzenie. To jest bardzo metafizyczne i takie filozoficzne ujęcie. To, co dzisiaj określamy kreacją, mianem kreacją continua, to nie jest termin Tomaszowy, on nie używa słowa kreacją continua, natomiast dla niego aspektem stworzenia, raz jeszcze podkreślam, będzie ciągła i całkowita zależność w tym, że się jest i w tym, czym się jest. W tym, że jestem i że jestem człowiekiem. Dlatego Tomasz powie, tutaj przy okazji tych fragmentów sumy, gdzie mówi o zarządzaniu wszechświatem przez Boga, w stworzeniu stwarzanie jest, proszę zobaczyć, to jest bardzo ważne, w stworzeniu stwarzanie jest stosunkiem do Stwórcy. I gdyby działaniem Bożej mocy nie były zachowane w istnieniu byty, natychmiast obróciłyby się w nicość. W związku z tym, tym drugim aspektem stworzenia jest raz jeszcze nasza zależność od Boga w istocie i w istnieniu. W związku z tym, proszę Państwa, tym, co można do tego dodać, co ja tutaj dodaję, ale w jak wierzę, pozostając wiernym klasycznej filozofii i teologii, jest to, że tak istniejąca, stworzona materia przechodzi transformacje, w wyniku których to transformacji powstają nowe byty, nieustannie w przyrodzie. Nowe pierwiastki, mieszaniny, związki chemiczne, biochemiczne, systemy ożywione. I teraz teza byłaby tutaj taka, że albo należą one do już istniejącego typu rodzaju naturalnego, albo należą do, czy dają początek nowemu typowi, nowemu rodzajowi naturalnemu. I co do tego, że w świecie nieożywionym powstają nowe byty, to co do tego nikt nie ma wątpliwości. Krytyczna analiza i spór dotyczy oczywiście bytów ożywionych, czy powstają nowego rodzaju byty ożywione. W związku z tym należy uznać, że dodatkowo dzieje się to albo wewnątrz złożonych i rozciągniętych w czasie procesów ewolucyjnych, które mogą być procesami ewolucji biochemicznej czy chemicznej, a niekoniecznie tylko biologicznej, albo dzieje się to jako skutek bardziej bezpośrednich, czy może wręcz natychmiastowych zmian, kiedy na przykład naukowiec w laboratorium otrzymuje jakąś zupełnie nową substancję i dzieje się to natychmiast. W związku z tym, proszę Państwa, moja teza byłaby tutaj, czy propozycja jest taka. Każdy nowy byt, mający początek istnienia w już istniejącym uniwersum, jest stworzony w znaczeniu tym drugim. To znaczy w znaczeniu całkowitej zależności od Boga w swojej istocie i istnieniu. Bo wszystko, co kiedy materia jest przetwarzana, wszystko nowe, co powstaje, jest stworzone w tym sensie, że zależy od Boga w swojej istocie i istnieniu. Natomiast każdy byt powstający w już istniejącym uniwersum nie jest stworzony w znaczeniu pierwszym u świętego Tomasza. To znaczy nie został wyprowadzony do istnienia z nicości, za wyjątkiem duszy ludzkiej w powstaniu każdego człowieka, ale ma źródło w już istniejącej materii. W związku z tym, kiedy mówimy, że na przykład ja jestem stworzony bo moja dusza oczywiście jest ex nihilo, ale jeżeli pies Burek, którego mamy, jeżeli mówimy, że on jest stworzony ex nihilo, to musimy pamiętać, że to dla Tomasza to prawda, ale nie wprost, bo on powstał z już istniejącej materii, proszę Państwa. Nie jest wyprowadzony z nicości do istnienia przez Pana Boga. Więc to jest bardzo ważne, żeby odróżnić tutaj te porządki w nazewnictwie. I Tomasz, proszę Państwa, dlaczego tak mówi? Dlatego, że on za Augustynem bardzo ostrożnie czyta i dokładnie czyta Pismo Święte i widzi właśnie to, że owocem pierwsze... Tomasz mówi, że są trzy etapy dzieła sześciu dni. Tomasz celowo nie używa terminu dzieła stworzenia w Biblii. Tylko Tomasz mówi dzieła sześciu dni. Mówi, tylko pierwsza faza jest stworzeniem sensu stricto. Tak jak je zdefiniowaliśmy przed chwilą. Wyprowadzenie materii z nicości. To jest pierwszy dzień, mówi Tomasz. Natomiast to, co się dzieje później, to jest opus distinctionis, dzieło oddzielenia, kolejne dwa dni, kiedy Pan Bóg oddziela wody nad sklepieniem od wód ponad sklepieniem, kiedy tworzy niebo i wyłania się sucha ziemia. I tutaj do tego dochodzą rośliny w tych trzech dniach. Starożytni dlatego umieszczają w tym opisie rośliny w trzecim dniu, ponieważ oni twierdzili, że rośliny nie są organizmami żywymi. Tomasz wie, że są organizmami żywymi i twierdzi, że mają duszę wegetatywną, no ale ponieważ czyta Pismo Święte i tam one są w trzecim dniu, to też umieszcza rośliny w trzecim dniu, ale proszę Państwa, używa terminu produkcja roślin. Tomasz nie używa słowa kreacja, tylko mówi o produkcji. Podobnie jest dalej. W trzecim etapie mamy dzieło upiększenia, powie Tomasz, opus ornatus, gdzie zachodzi znowu nie stworzenie, ale produkcja ciał niebieskich i zwierząt z już istniejącej materii, i stworzenie człowieka. Przy człowieku Tomasz wraca do terminologii stwórczej, dlatego że człowiek ma duszę nieśmiertelną, stworzoną ex nihilo przy jego poczęciu. Wszystko to jest oparte na terminologii w Piśmie Świętym, gdzie można oddzielić kreację od produkcji już w Piśmie Świętym, więc Tomasz nie jest jakoś mega oryginalny, po prostu dosyć jakoś tak szczegółowo i ostrożnie czyta, dokładnie czyta Pismo Święte. I dlatego też Tomasz mówi, proszę Państwa, o roślinach w ten sposób. Rośliny mogły być utworzone trzeciego dnia. Nie jako rzeczywiście istniejące, ale jedynie w swojej przyczynie. To znaczy ziemia otrzymała wtedy moc do wydawania roślin. Zgodnie z ustanowionym prawem zarządzania rzeczami stworzonymi. No przecież Tomasz czyta Pismo Święte, gdzie jest powiedziane: niech ziemia wyda rośliny, mówi Pan Bóg. Przy zwierzętach powie: niech wody wydadzą ryby i zwierzęta. W związku z tym podobnie w przypadku ryb i ptaków, mówi Tomasz, o których Augustyn mówi, że piątego dnia natura wód wydała ryby i ptaki, ale możnościowo, potencjaliter, oraz zwierząt, ponieważ naziemne zwierzęta były utworzone w postaci możności ich wydawania przez materię już istniejącą. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście, kiedy wrócimy do Augustyna, tam była kontrowersja, o której wspomniałem, która dotyczyła tego, czy potrzeba bezpośredniej interwencji Pana Boga, żeby ta ziemia wydała te rośliny i zwierzęta i wody, prawda? Czy potrzeba bezpośredniej interwencji Boga? Tomasz stara się to uporządkować, ale nie do końca mu to wychodzi. Nie ze względu na jego niedoskonałość, natomiast ze względu na to, że jak ma się mentalność współczesną, taką naukową, jaką dzisiaj mamy, a czyta się Tomasza i zna się go, co mi się zdarzyło w życiu, to widzimy, jak inne pytania są zadawane w średniowieczu i dzisiaj, i trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie popełnić takiego ahistorycznego błędu w narzucaniu naszej kategorii myślenia na teksty średniowieczne. Otóż Tomasz powie w dwóch miejscach przynajmniej, że rośliny jego zdaniem nie potrzebują interwencji Boga, że po prostu ziemia, pierwiastki, elementy mają w określonych warunkach zdolność, możność do wydania roślin. Natomiast w przypadku człowieka dla niego jest to oczywiste ze względu na duszę, ale też mówi, że ciało musi być człowieka ukształtowane w sposób bezpośredni przez Boga. I też stawia taką tezę, że wydaje się, że w przypadku wszystkich innych zwierząt też potrzeba było takiej bezpośredniej interwencji Boga. Więc to tyle. To jest świętego Tomasza zdanie w tej kwestii. Natomiast, proszę Państwa, w związku z tym należałoby uznać, żeby tutaj jakoś to podsumować. Tomasz uważa, że na pewno jego zdaniem stworzenie jest aktem wyprowadzenia materii z niebytu, z nieistnienia do istnienia i powstaje najbardziej prymitywna materia, która później wchodzi w przekształcenia i z tego powstają gatunki roślin i zwierząt. Prawdopodobnie konieczna jest jakaś interwencja Boża w powstaniu zwierząt i człowieka. Dla Tomasza ilość gatunków jest już zamknięta, proszę Państwa, tak jak widzieliśmy na cytacie wcześniejszym, dlatego że on nie zna biologii współczesnej, która by argumentowała na rzecz ewolucjonizmu. Więc dla niego ilość gatunków jest stała, aczkolwiek Tomasz mówi jednocześnie, że mogłaby być większa. Są dwa takie przynajmniej miejsca, jedno miejsce, gdzie mówi tak: kiedy się pytamy, czy wszechświat jest doskonały w pełni, musimy sobie, naprawdę już jest ta godzina, musimy sobie zdać sprawę z tego, proszę Państwa, że stopni doskonałości jest nieskończenie wiele pomiędzy najdoskonalszym bytem na świecie, albo wszystkimi bytami, które są na świecie, a Bogiem. I te stopnie doskonałości mogą być wypełnione przez nowe gatunki. Ale dla Tomasza nowe gatunki nie powstają poza wyjątkami. Tomasz mówi o wyjątkach. Kiedy na przykład mówi, że jak patrzymy, jak powstał muł, bo znano w tym czasie już muła, który powstaje ze skrzyżowania konia i osła, Tomasz powie, że to jest nowy gatunek. I też jak starożytni uważał, że mogą powstawać nowe gatunki przez procesy gnilne. To dopiero Pasteur udowodnił, że tak nie jest. Ale oni uważali, że mogą powstać nowe gatunki. Ale Tomasz powie, te gatunki też przedistniały w dziele sześciu dni, w tej materii pierwotnej. Więc Tomasz będzie szedł za tą linią Augustyna. I raczej powie, że powstanie nowych gatunków to jest jakiś ewenement. Więc musimy uznać, że dla niego ilość gatunków jest generalnie stała. Natomiast ja chcę pokazać, że w jego metafizyce jest coś, co sprawia, że możemy jak gdyby uznać, jeżeli by okazało się, że teoria ewolucji jest prawdziwa, że to nie zaprzeczy temu, że wewnątrz tej metafizyki o ewolucjonizmie jednak mówić można. Otóż, proszę Państwa, dla świętego Tomasza, teraz będzie dosyć spekulatywna metafizyka, ale dlaczego nie? Jesteście Państwo tutaj, myślę, wprawieni i być może coś o tym już słyszeliście, chyba że to nie będzie aż tak trudne. Byt, a więc i organizm, dla Tomasza składa się z istoty, która określa, czym dany byt jest, i składa się, a ta istota jest materią, i jest, która jest uformowana. Czyli Tomasz powie, we wszechświecie zawsze jest jakaś materia, która ma jakąś określoną formę. Natomiast w przypadku butelki na przykład powiemy, że to jest jakiś plastik, który ma formę właśnie geometryczną butelki. Ale Tomasz mówi, wejdźmy na analizę głęboką, metafizyczną i musimy sobie uświadomić, że na poziomie metafizycznym mamy do czynienia z materią, która nie tyle jest jakąś fizykalną materią, którą da się zmierzyć, zważyć, bo tym się zajmują nauki ścisłe. Tomasz, zresztą Arystoteles już w starożytności stawia taką tezę, że u podstaw wszechświata jest pewna zasada potencjalności. Materia pierwsza, więc materia, która nie jest fizykalną materią, ale jest w ogóle możliwością bycia czegokolwiek. W dzisiejszym, moim zdaniem, fizyce kwantowej wracamy w pewien sposób pośrednio do tej koncepcji, kiedy mówimy o tak zwanej próżni kwantowej, z której wyłaniają się cząstki elementarne. To by był taki jakiś daleki obraz tej właśnie pewnej potencjalności, która jest u podstaw przyrody. I Tomasz powie, ta potencjalność, i Arystoteles wcześniej, jest aktualizowana przez różne formy, ale formę rozumianą nie geometrycznie, albo nie tylko geometrycznie, ale formę, czy jako morfę, czy eidos, jako morfę, ale po grecku, ale formę rozumianą jako pojęcie istoty, jako metafizyczną zasadę, która sprawia, że dany byt jest tym, czym jest, że butelka jest butelką. Nie tylko, że ma kształt taki, a nie inny, ale że w ogóle w swojej istocie jest butelką, a nie czymś innym. To jest metafizyczna zasada aktualizująca. I oprócz tego, że byt ma swoją istotę i że jest czymś, ten byt też istnieje. Czyli ma też tą doskonałość, czyli ta istota znowu jest w możliwości do tego, żeby istniała. Czyli istnienie będzie najdoskonalszą, najdonioślejszą doskonałością metafizyczną. Czyli byt ma swoją istotę, jest czymś i to jest określane za pomocą materii uformowanej przez formę substancjalną i ten każdy byt istnieje, czyli jest czymś i sam fakt, że jest, jest metafizycznie czymś doniosłym. Naukowiec w ogóle może tego nie brać pod uwagę, bo on przyjmuje zapewnić, że rzeczy są, po prostu nie bada. Ale dla filozofa nie jest wcale oczywiste, że rzeczy są. Dlatego jest to pewną doskonałością metafizyczną. Proszę Państwa, to jest dla nas istotne, to jest to, że możemy tutaj mówić o dwojakiego rodzaju potencjalności w świecie. Proszę zobaczyć. U podstaw ta butelka może się, mogę ją spalić na przykład, to jest niedobre, bo to zaturwa środowiska, ale mogę ją spalić i ona zamieni się, powiedzmy, w jakąś popiół. To będzie zmiana substancjalna. I teraz dla tej metafizyki, o której tutaj mówimy, ważne jest to, że ta butelka, proszę Państwa, czyli ten byt, to jest jakaś materia, taka fizykalna właśnie, fizykalnie dostępna mojemu badaniu i ona ma pewną potencjalność. Ja mogę ją zdjąć, zmieni się jej kształt, ale mogę właśnie ją zmienić, spalić to i ona zmieni się w inną substancję. Czyli ona ma pewną potencjalność albo zmiany pewnej takiej drobnej, przypadłościowej, tak się to nazywa w tym żargonie, jakiejś przypadłości, która nie zmienia jej istoty, bo dalej jest butelką, ale teraz jest spłaszczoną butelką, a teraz znowu jest niespłaszczoną. Ale mogę doprowadzić do zmiany substancjalnej, że ona się zmieni w coś innego. Czyli zobaczmy, że mamy tutaj pewną potencjalność, ale ta potencjalność jest ograniczona, proszę Państwa, tym, że mam do czynienia z butelką i na przykład, kiedy ją spalę, ona nie zamieni się w motyla, tylko zamieni się w popiół. Czyli jest pewna potencjalność, ale to, że ten byt jest tym, czym jest, to potencjalność mi w pewien sposób ogranicza. Jest ograniczona liczba rzeczy, którą mogę zrobić z butelką i ograniczona liczba zmian substancjalnych, w wyniku których ona się zamieni w coś innego. Natomiast, proszę Państwa, kluczowe dla nas jest tutaj to, że u podstaw każdego takiego bytu, jak ta butelka, jest ta materia pierwsza, ta najbardziej podstawowa potencjalność, która jest na tym poziomie, znaczy to jest możliwość w ogóle zaistnienia czegokolwiek. To znaczy materia pierwsza u podłoża bytu, ta materia prima, tak jak mamy na slajdzie, może być aktualizowana przez jakąkolwiek formę substancjalną. Natomiast to, że dany byt ma formę substancjalną, a powiedzmy butelki, i ma formy akcydentalne, przypadłościowe, określony kształt, określony kolor, określoną wielkość i tak dalej, to, że ten byt ma jakąś określoną formę substancjalną i formę przypadłościową, ogranicza tą pulę potencjalności u podstaw tego bytu w ten sposób, że nie wszystko można z tą butelką zrobić i nie we wszystko ona się może zamienić. W związku z tym ta materia pierwsza, która jest u podstaw, w definicji swojej dająca możliwość zaistnienia absolutnie czegokolwiek, jest dysponowana, przygotowana do określonego rodzaju zmian, a nie innych zmian. Raz jeszcze podaję przykład, już teraz niepotrzebny po mojej historii z butelką. Drzewo. Proszę, palimy drzewo w kominku, powstaje substancja B, czyli popiół. Potencjalność tego pnia drzewa jest relatywna, to znaczy ograniczona, zależna od tego, czym to drewno jest, ten kawałek drzewa jest. W związku z tym materia pierwsza jego postaw jest dysponowana do tego, że jak włożymy do ognia, to zamieni się właśnie w popiół, a nie na przykład w żałobę. Proszę Państwa, to jest dla nas ważne. Możliwość tej dyspozycji materii pierwszej, ponieważ święty Tomasz w jednym z miejsc, on to w kilku miejscach powie, ale dla nas ja podaję tylko jedno miejsce. Tomasz mówi coś takiego, proszę Państwa. Na podstawie tego, że materia ma określony substancjalny sposób istnienia, to znaczy jest zawsze, materia jest zawsze aktualizowana przez jakąś formę substancjalną, zawsze istnieje jakaś konkretna rzecz. Materia pierwsza nigdy nie występuje sama w przyrodzie, ani forma substancjalna nie występuje sama poza duszą ludzką po śmierci człowieka, ale to jest inna historia, na razie zostawmy to. I proszę zobaczyć, na podstawie tego, że materia ma określony substancjalny sposób istnienia, możemy wnioskować, że jako taka może przyjmować przypadłości, które dysponują ją do coraz większej doskonałości. To znaczy jest właściwie dysponowana do przyjmowania owej wyższej doskonałości, czyli form substancjalnych nowego rodzaju. Tomasz więc powie w innym miejscu, że materia ma pierwsze jakieś takie dążenie w sobie do tego, żeby być aktualizowaną przez coraz to nowe formy substancjalne. W związku z tym wydaje się, że ten fakt, jeżeli okaże się, że teoria ewolucji jest prawdziwa, umożliwia transformację gatunkową. Przy pamięci i pamiętając o tym, że ta doskonałość metafizyczna, wracam do tej kwestii proporcjonalnej przyczynowości, doskonałość metafizyczna, proszę Państwa, którą definiujemy w ten sposób, że ona polega na tym, że dany byt ma określony dyspozycję. Na przykład to, że ja mogę mówić, to, że mogę śpiewać, to, że mogę z Państwem się komunikować, to jest pewna doskonałość mojego bytu. I teraz to jest moja doskonałość na gruncie metafizycznym. Ona nie jest tożsama z doskonałością biologiczną. Jeżeli w ogóle takiej doskonałości można mówić, bo takiego języka biologii raczej nie używają, ale jeżeli już, to w biologii będziemy mówili o sukcesie reprodukcyjnym, o dominacji w znaczeniu opanowania danej niszy ekologicznej, ale to nie jest tożsame z tymi dyspozycjami, z większą ilością albo bardziej doniosłymi dyspozycjami metafizycznymi. Na przykład mucha w swojej niszy ekologicznej może doskonale się w niej znajdować w jakiejś określonej niszy, a gdy ja tam pójdę, to potrzebnie, jak może umrę w tej niszy ekologicznej. I co z tego, że metafizycznie jestem dużo doskonalszym bytem, biologicznie jestem absolutnie źle przystosowany do danej niszy ekologicznej. W związku z czym, mając na uwadze tutaj różnicę pojęciową, zasadniczą, możemy postawić taką tezę, że ta zasada proporcjonalnej przyczynowości nie działa w naukach szczegółowych tak, jak ona działa w metafizyce. I w związku z tym możemy zaproponować taką tezę, że zmiana ewolucyjna mogłaby polegać na tym, jeżeli jest prawdziwa, mogłaby polegać na tym, że w organizmie zachodzi seria genetycznych i epigenetycznych zmian w danej linii rozwojowej gatunku G1, w wyniku czego następuje akumulacja drobnych zmian fenotypicznych, to znaczy właśnie zmienia się długość skrzydła, zmienia się długość dzioba, drobne zmiany, które nie sprawiają, że organizm jest już innym organizmem, ale jest tym samym organizmem. To dopuszcza jak najbardziej ta metafizyka klasyczna. To prowadzi do czego? Wchodzimy na język, na poziom metafizyczny, do stopniowej zmiany tej dyspozycji materii pierwszej, która leży u podstaw każdego organizmu w linii rozwojowej L1 i w efekcie doprowadza do takiego momentu, w którym komórka jajowa, łącząc się z plemnikiem, zachodzi zmiana substancjalna, w której materia pierwsza, która jest u podstaw tej komórki jajowej i tego plemnika, które się łączą, jest dysponowana do tego, żeby po połączeniu, kiedy zachodzi zmiana substancjalna, bo to jest nowa substancja, która powstaje, zostaje uformowana nie przez formę gatunkową właściwą dla gatunku G1, ale przez formę gatunkową właściwą dla gatunku G2. W ten sposób zachodziła, to była metafizyka zmiany ewolucyjnej wewnątrz tego stanowiska arystotelesowsko-tomistycznego. W związku z tym, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy Bóg stwarza przez ewolucję, ja mówię, czytam Tomasza i zgadzam się z nim, kiedy mówi, jest niemożliwe, by jakieś stworzenie mogło stwarzać. Ani mocą własną, ani jako narzędzie. To prawda, ale procesy ewolucyjne nie są stworzaniem, nie są stwarzaniem, tylko są, należy je zakwalifikować tak jak Tomasz, do kategorii produkcją. Czyli to są procesy, wewnątrz których już istniejąca materia, już stworzona materia ulega przekształceniom, w wyniku których powstają nowego rodzaju byty, czy to nieożywione i ożywione. W związku z tym, ilekroć procesy ewolucyjne są klasyfikowane jako część albo aspekt boskiego stworzenia, trzeba to natychmiast dodać, że można je scharakteryzować w ten sposób jedynie pośrednio. Dlaczego? Dlatego, że raz jeszcze, dla Tomasza stworzenie oznacza wyprowadzenie do istnienia z nicości. A w procesach ewolucyjnych nic nie powstaje z nicości. Powstają nowe byty z już istniejącej materii. A więc nie jest to stworzenie, jest to zarządzanie światem przez Pana Boga. Natomiast jeżeli Pan Bóg w tym świecie tak zarządza tym światem właśnie w ten sposób, przez procesy ewolucyjne, to jednak, proszę Państwa, mielibyśmy do czynienia z jakąś formą współpracy Boga i stworzeń, bo jednak w te procesy ewolucyjne zaangażowane są byty w tym świecie. Te zmiany, które się dzieją w organizmach, sam fakt wydawania potomstwa, to są jakieś gigantyczne w ogóle ilości przyczyn naturalnych, które są w to zaangażowane. W związku z tym rodzi się tutaj pytanie, jak wygląda przyczynowość Boga i przyczynowość stworzeń w procesach ewolucyjnych? Gdzie, raz jeszcze, Pan Bóg nie stwarza razem ze stworzeniami, bo to jest absurdalne by było, stwarza tylko i wyłącznie Bóg, ale Pan Bóg, można powiedzieć, wytwarza nowe organizmy z już istniejącej materii przy współudziale stworzeń. Proszę Państwa, Święty Tomasz nam tutaj oferuje bardzo precyzyjny schemat i bardzo precyzyjne narzędzie takie metafizyczne. Otóż Tomasz mówi, musimy tutaj oddzielić dwa porządki przyczynowości. Przyczynowość boską, która jest transcendentna, i przyczynowość w tym świecie, która jest przyczynowością immanentną wewnątrz tego świata. One są ze sobą w relacji, dlatego linia jest przerywana. Natomiast jednak jednocześnie są od siebie oddzielone. Pan Bóg absolutnie transcenduje ten świat w naszej klasycznej, filozoficznej teologii. Natomiast w świecie istnieją przyczyny wtóre i instrumentalne. To jest znowu żargon, którego Tomasz używa. Przyczyna wtóra, w jednym notabene z tłumaczeń dzieł Tomasza na język polski, word procesor, nie wiem który, poprawił w tłumaczeniu wszystkie słowa wtóra na wtórna. A to w ogóle nie jest wtórna, tylko wtóra. To znaczy, ja tutaj podaję zwykle, proszę Państwa, żeby zdefiniować, czym się one od siebie różnią, podaję przykład symfonii, która jest grana przez orkiestrę. Uwielbiam klasyczną muzykę i te przykłady. A moja siostra jest muzykiem, więc to jest mojemu sercu bliskie. Proszę Państwa, Tomasz mówi coś takiego. Przyczyna wtóra to jest przyczyna, która sprawia coś, co w odniesieniu do przyczyny pierwszej, co leży w zakresie jej dyspozycji. Czyli w niedoskonałej tutaj analogii, ponieważ dyrygent symfonii jest jednak przyczyną stworzoną, jest w tym samym porządku ontologicznym, ale powiedzmy, że on jest do wyższych rzeczy stworzony, jest ponad tym porządkiem. On będzie przyczyną pierwszą, przyczyną, którą będzie instrumentalista. Na przykład flecistka, która w symfonii gra na flecie. Ona czyni coś, co przynależy do jej dyspozycji pod kuratelą działania przyczyny nadrzędnej, przyczyny pierwszej, którą jest dyrygent. Natomiast, proszę Państwa, w rękach swoich trzyma flet, który w tym obrazie należałoby uznać za przyczynę instrumentalną, bo jest zresztą nie bez przyczyny nazywanego instrumentem. Ponieważ flet jest szczególnego rodzaju przyczyną wtórą, ponieważ czy jest źródłem czegoś, jakichś zmian, które leżą poza zakresem jego naturalnych dyspozycji. Bo flet sam z siebie dźwięku nie wyda, prawda? Czyli można powiedzieć, że jest przyczyną wtórą też, bo nie jest przyczyną pierwszą w sypłoniu w żaden sposób, ale jest przyczyną wtórą instrumentalną, dlatego też, że robi, daje coś, czego sam z siebie dać nie może. Czyli zobaczmy, w symfonii mamy łańcuch przyczynowości bardzo ciekawy. Mamy dyrygenta, który jest przyczyną pierwszą w pewnym sensie. Mamy przyczynę wtórą, czyli instrumentalistów, i przyczynę instrumentalne, czyli instrumenty, na których grają. Jest to, proszę Państwa, dla nas niezwykle istotne, ponieważ kiedy chcemy teraz to przenieść na ten obraz ewolucyjny w tym paradygmacie, w którym się poruszamy, odniesiemy się teraz do tych dwóch doskonałości, do tego, do tego, czym jest byt, czyli organizm, o którym tutaj cały czas mówimy. Powiedzieliśmy sobie, że on ma istotę i istnienie, że jest czymś i istnienie, czyli sam fakt, że jest i że jest czymś, jest dla nas istotne. I teraz moja teza, to jest część taka oryginalna, którą tutaj nikt jeszcze w taki sposób nie mówi, więc z tego jestem dumny. Proszę Państwa, więc moja teza jest taka, że to istnienie ma w sobie trzy istotne aspekty. Jeszcze bardziej dzielę włos na troje i na czworo. Proszę zobaczyć. Czym innym jest fakt zaistnienia, to, że coś zaczęło istnieć. Dalej, czymś innym jest trwanie w istnieniu już później, to jest jakiś aspekt tego, czym jest istnienie, a czym innym jest jeszcze w ogóle istnienie samo w sobie, jako doskonałość metafizyczna. I moja teza jest taka, proszę Państwa, że źródłem wszystkich tych aspektów istnienia jest oczywiście Pan jako przyczyna pierwsza. Natomiast moja teza jest taka, że stworzenia mogą być przyczynami wtórymi trwania w istnieniu i zaistnienia, znaczy najpierw zaistnienia i trwania w istnieniu. Jeżeli dwa psy dają początek nowemu pieskowi, to proszę zobaczyć, te dwa psy są rzeczywiście wtórymi przyczynami zaistnienia i trwania w istnieniu. Pierwszą przyczyną jest zawsze Pan Bóg. Natomiast psy, kiedy podejmują współżycie, robią coś, co przynależy do ich natury. Czyli dają, czyli robią coś, czyli w pewien, czyli zaistnienie jest przez nich w jakiś sposób sprawione. To, że mogą się opiekować swoim potomstwem i mają to w swojej w ogóle takiej dyspozycji podstawowej, czyli mogą przyczyniać się do trwania tego bytu w istnieniu. Oczywiście jako przyczyny wtóre, bo podtrzymuje w istnieniu wszystko Pan Bóg, prawda? W związku z tym są przyczynami tylko wtórymi tego podtrzymania w istnieniu, ale zawsze Pan Bóg chce, żeby ten piesek mały trwał w istnieniu przez wtórą przyczynę jego rodziców, przez to, że się nim opiekują. Natomiast jeżeli chodzi o istnienie samo w sobie, to w czym ono w ogóle jest jako takie, tutaj oczywiście przyczyną pierwszą jest Bóg, a stworzenia, te pieski, te jego rodzice tego pieska mogą być tylko instrumentami, ponieważ dają to istnienie temu pieskowi małemu, dając coś, czego same z siebie absolutnie dać nie mogą. Co jak ten flet w ręku flecisty, który nie zagrał, dopóki nie dmuchnie ten flet, ta przyczyna pierwsza. Tu nie jest doskonała obraz, bo tutaj tylko przyczyną pierwszą jest oczywiście Bóg. Natomiast jeżeli chodzi o istotę, mamy tutaj materię pierwszą i formę substancjalną, czyli materię uformowaną. Twierdzę, że tutaj mamy dwa aspekty. Pierwszym aspektem jest wyprowadzenie formy substancjalnej z potencjalności materii, bo to się dzieje przy każdym zrodzeniu tutaj. I znowu, tutaj przyczyną pierwszą jest Pan Bóg, ale te rodzice, psi rodzice, kiedy podejmują współżycie, oni mają taką moc sprawczą, że tego samego rodzaju forma substancjalna, która jest właściwa ich naturze, zostanie wyprowadzona z potencjalności materii. W związku z tym robią coś, co przynależy do ich dyspozycji. Natomiast kiedy weźmiemy materię pierwszą i formę substancjalną same w sobie, no to tutaj psi rodzice mogą być tylko instrumentami, bo dają, można powiedzieć, coś, czego sami dać nie mogą, bo źródłem wszystkich form substancjalnych i materii jakiejkolwiek we wszechświecie jest Pan. Mając tą maszynerię, może trochę skomplikowaną, możemy teraz, proszę Państwa, wyobrazić sobie i zobaczyć, jak wygląda najpierw przyczynowość, współpraca przyczynowości boskiej i bytów stworzonych w powstaniu organizmu tego samego gatunku. Wydaje się, że się wyrobię. Proszę Państwa, mamy rodziców, którzy dają ten sam schemat. Mamy rodziców, którzy dają początek swojemu dziecku. I teraz, jak ktoś nie jest w ogóle filozofem, to powie, ale w ogóle, co to za wielkie halo? Oczywiste jest, że rodzice są właściwymi przyczynami swojego potomstwa. Możemy iść do domu. No ale my tutaj niebezpieczny przyszliśmy, bo mamy jakieś zacięcie filozoficzne, metafizyczne i dla nas to wszystko przestaje być oczywiste, kiedy sobie uświadamiamy, że to jest za mało powiedzieć tyle, bo my sobie zdajemy sprawę z tego, że istnieje Pan Bóg, który jest pierwszą przyczyną istoty nowo powstałego organizmu, czyli materii pierwszej i formy substancjalnej. Natomiast my wiemy już z tego, co Państwu przed tym powiedziałem, że Pan Bóg działa przez te organizmy rodzicielskie, które są instrumentalnymi przyczynami istoty jako takiej swojego potomka i wtórnymi przyczynami wyprowadzenia tej istoty z potencjałności materii. Czyli mamy Boga, który działa przy powstaniu tego organizmu w tym porządku tutaj ziemskim i on jest przyczyną, ale współdziała, czyli działa w świecie przez przyczyny wtóre instrumentalne, wtóre instrumentalne. Pan Bóg, mało tego, jest pierwszą przyczyną, tak jak sobie powiedzieliśmy, wszystkich trzech aspektów istnienia. Zaistnienia, podtrzymywania bytu w istnieniu i istnienia jako takiego. Ale znowu, wiemy już z mojej tutaj propozycji, że Pan Bóg działa w ten sposób, że jest źródłem zaistnienia i istnienia w czasie działając przez przyczyny wtóre rodziców danego organizmu i jednocześnie jest też przyczyną pierwszą istnienia jako takiego, która działa przez instrumentalne przyczyny rodziców. Czyli raz jeszcze, już nie będę powtarzał tego w kółko, bo myślę, że to Państwo uchwyciliście zasady. Czyli to byłby schemat, gdzie widzimy, jak Pan Bóg działa. To jest dla Tomasza w tym porządku, to jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Bo z jednej strony, gdybyśmy uznali, że działają tylko stworzenia, zarzut, który może jest stawiany w ogóle teistą przez niewierzących ludzi, filozofów na przykład, jest taki, wy wprowadzacie niepotrzebną przyczynę, bo jeżeli w porządku naturalnym widzimy, że wszystko w świecie się dzieje, to nie potrzeba żadnego Pana Boga. I jeżeli byśmy uznali, że tak jest, to mielibyśmy albo dla kogoś, kto wierzy w stworzenie, że Pan Bóg stworzył świat i zostawił, a więc mielibyśmy deizm i nie angażuje się w świat, albo na drugim krańcu mielibyśmy tych, którzy twierdzą, że tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego dualizmu przyczyn, że jest tutaj wszystko na ziemi wystarczy i wszystko się dzieje i dodatkowo wkładamy niepotrzebnie Boga, dlatego że de facto wszystko robi Bóg. A to, że nam się wydaje, że my jesteśmy przyczynami, że ja podniosłem butelkę, to jest tylko jakaś iluzja. I teraz Tomasz przez swój mechanizm, który tutaj proponujemy, on unika tych dwóch skrajności, deizmu i okazjonalizmu, czyli że wszystko, co się dzieje w świecie, jest tylko okazją dla działania Bożego i tak naprawdę wszystko działa Pan. Tomasz mówi nie. My możemy mówić o tym, że Bóg działa w świecie przez przyczyny wtóre i instrumentalne, które dają zarówno coś, jakieś aspekty, których mogą być sprawcami, bo mają takie dyspozycje, ale też dają takie aspekty, których nie mogą być sprawcami, ale Pan używa ich jako narzędzi, jako instrumentów. I teraz, kiedy popatrzymy na przyczynowość przy powstaniu nowego gatunku, jeżeli ewolucjonizm jest prawdziwy, to sytuacja wygląda dosyć podobnie, z tym, że rodziców uznajemy danego organizmu jako właściwe przyczyny zrodzenia potomstwa wewnątrz bardzo złożonej takiego matriksu przyczyn w zmianie ewolucyjnej. I znowu, proszę Państwa, Bóg będzie przyczyną pierwszą istoty danego bytu, nowego, który powstaje, nowego gatunku, pierwszego przedstawiciela nowego gatunku, ale Bóg działa w świecie poprzez wtóre przyczyny wyprowadzające tą formę substancjalną własnego potomka z materii pierwszej, który okazuje się być pierwszym przedstawicielem nowego gatunku G2, dlatego, że materia pierwsza była właściwie dysponowana do tego, żeby ten po raz pierwszy zaistniał ten nowy gatunek. I ci sami rodzice są też instrumentalnymi przyczynami istoty jako takiej tego nowego gatunku, ale pierwszego przedstawiciela nowego gatunku, ale tylko istoty jako tak, znaczy tylko instrumentalnymi przyczynami, dlatego, że oczywiście Bóg jest jedynym, który może dać istotę jako taką. My tego, żaden organizm tego dać nie może. I podobnie jest z istnieniem. Tutaj Pan Bóg też jest pierwszą przyczyną, ale działa przez przyczyny wtóre w zakresie zaistnienia i podtrzymania w istnieniu tego organizmu, a przez przyczyny instrumentalne w zakresie istnienia jako takiego. Natomiast, proszę Państwa, zmiana radykalna zachodzi przy stworzeniu człowieka. Jeżeli byśmy uznali, że znowu ewolucjonizm przygotowuje materię do tego, żeby powstał człowiek, to tutaj mamy sytuację absolutnie radykalnie inną, ze względu na to, że w przypadku człowieka Pan Bóg jest pierwszą przyczyną ludzkiej duszy i proszę zobaczyć, tu rzeczywiście Pan Bóg działa w sposób bezpośredni i ex nihilo stwarza duszę ludzką. Dlatego ta linia jest ciągła. Natomiast te organizmy, które w linii całej rozwojowej, ewolucyjnej następują jedne po drugich, one przygotowują wciąż, dysponują materię pierwszą do tego, żeby ona była, żeby przyjęła tą duszę ludzką. W związku z tym możemy tutaj wciąż mówić o pewnej współpracy, jeżeli byśmy uznali, że człowiek powstaje w linii zmian ewolucyjnych. Z istnieniem jest tak samo, więc tutaj nie ma nic tutaj nowego do powiedzenia. Natomiast istotne jest to, że tutaj rzeczywiście potrzeba bezpośredniej interwencji Pana Boga. W związku z tym moja teza byłaby taka, na dzień dzisiejszy, właśnie niedawno miałem wykład na ten temat w Oksfordzie, trochę bardziej szczegółowy, i bardzo ożywiona była dyskusja na temat tego, czy nie potrzeba jednak bezpośredniej boskiej interwencji w powstaniu też gatunków zwierzęcych i roślinnych. Ja na dzień dzisiejszy, chociaż w moich artykułach mówię, że być może jest tak, że nie twierdzę, że nie można w ten sposób myśleć. Mi się wydaje, że nie potrzeba byłoby takiej interwencji, ale tutaj debata jest otwarta. Na pewno w przypadku człowieka potrzeba dla stworzenia duszy ludzkiej. Wydaje mi się, że przy stworzeniu innych, przy powstaniu, przepraszam, innych gatunków nie. Że to są po prostu pewne potencjały, że Bóg działa przez przyczyny wtóre i instrumentalne. Dlaczego to jest, proszę Państwa, ważne? Chciałbym przy tym podkreślić, że nie zgadzam się, to jest moje tutaj mocne stwierdzenie, wiem, że już miałem kończyć, już proszę Państwa, za chwileczkę skończę. Nie zgadzam się z takim sformułowaniem, będąc konsekwentnym arystotelikiem i tomistą, nie zgadzam się ze sformułowaniem, które pojawia się często w teistycznym ewolucjonizmie, moim zdaniem bardzo nietrafne, które właśnie rodzi dużo wątpliwości i kłótni tutaj w tej debacie, że stworzenie ciała miało miejsce na drodze ewolucyjnej, a duszę bezpośrednio w ciało włożył Bóg. To jest moim zdaniem nieprawdziwa teza, ponieważ właściwym korelatem duszy ludzkiej nie jest ciało, tylko materia pierwsza, która jest odpowiednio dysponowana. Proszę Państwa, w związku z tym Arystoteles to już powie i za nim święty Tomasz, proszę Państwa, że kiedy umiera człowiek, nie ma już ciała. My niestety, ja uważam, że niestety, mówimy często, że my chowamy ciało do grobu, my chowamy doczesne szczątki człowieka. Coś, co było ciałem wtedy, kiedy było ożywione przez duszę ludzką. I tylko wtedy ciało jest ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć, nie ma ciała. Są zwłoki, są doczesne szczątki. Ponieważ, i w związku z tym dzieje się tak dlatego, że nie może być tak, że istnieje ciało ludzkie, które ma określoną formę substancjalną, bo jeżeli by istniało, to musi, jeżeli jakiś byt istnieje, musi mieć formę substancjalną i Pan Bóg wkłada w to ciało jakąś inną formę substancjalną człowieka. To jest jakieś, w tej metafizyce to jest absolutnie jakimś absurdem. W związku z tym należy powiedzieć moim zdaniem, że jeżeli ewolucjonizm jest prawdziwy, jeżeli prawdziwa jest teza, że Pan Bóg współpracuje ze stworzeniami na drodze ewolucji, w procesie, który doprowadza w pewnym momencie do powstania człowieka, to człowiek ów jest stworzony ex nihilo w aspekcie swojej duszy, która formuje, ale materię pierwszą w momencie, kiedy zygota powstaje tego człowieka, w organicznym ciele ludzkim. Ta forma substancjalna formuje właśnie materię pierwszą w organicznym ciele ludzkim. I tu rzeczywiście mówimy o stworzeniu, a nie tylko o produkcji, ponieważ dusza ludzka jest stworzona przez Pana Boga ex nihilo. W związku z tym dajemy odpór wszystkim tym, którzy w sposób scjentystyczny i redukcjonistyczny mówią, człowiek pochodzi od małpy, koniec, kropka, nie potrzeba żadnego Pana Boga i idźmy do domu. Jak gdyby w tym kontekście, jak gdyby mamy tutaj argument na to w tej metafizyce, że tak jednak nie jest. Zarzuciłem Państwa ogromną ilością informacji. Nie przedstawiałem, proszę Państwa, bo to jest, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, jest tutaj, to jest ogromny temat. Jest cała też historia recepcji teorii ewolucji w katolicyzmie i w ogóle w chrześcijaństwie. To jest temat na odrębny wykład. pewne wątki metafizyczne dotyczące teleologii, przypadku, czym jest przypadek, czym jest przypadek w ewolucji, pojęcie gatunku, to też są zagadnienia na odrębne, długie wykłady, prawdopodobnie wielogodzinne. Ja się staram przedstawić to, co wydaje się mi jakoś takie najbardziej istotne w jakiejś takim skondensowanej postaci, żeby pokazać Państwu tą jedną rzecz, że jeżeli teoria ewolucji jest prawdziwa, to ona nie jest sprzeczna, moim zdaniem, z klasyczną myślą filozoficzno-teologiczną. Jest to moje zdanie, powiem Państwu tak, w świecie klasycznej filozofii i teologii absolutnie zdecydowana większość filozofów i teologów się z tym zgadza. Nieliczni się nie zgadzają, mają do tego prawo. Jest przestrzeń do dyskusji, która się też w tej kwestii dzieje. Na koniec polecam tą książkę, którą udało się na język polski przetłumaczyć. Książkę tą napisało czterech braci ze Stanów Zjednoczonych, którzy zajmują się i Biblią, i filozofią, i teologią, a jeden z nich jest biologiem, ojciec Nikanor Austriaco też. Wspólnie też, nie ze wszystkimi z nich, teraz mamy grant w Stanach, w którym uczestniczę, piszemy, to jest książka popularna naukowa, więc jak najbardziej przystępna dla Państwa. My teraz pracujemy w grancie nad takim większym projektem takiej publikacji bardziej ściślej naukowej na ten temat. Ja się generalnie zgadzam z tezami w tej książce, natomiast moim zdaniem czasami, ze względu prawdopodobnie na to, że to jest książka popularna naukowa, moim zdaniem one czasami są zbyt uproszczone, te tezy, i troszeczkę wygląda na to, że Tomasz bez kłopotu jest takim ewolucjonistą, co tak do końca nie jest. Jak tu Państwo widzicie, że jednak troszeczkę trzeba dużo pewnej pracy takiej metafizycznej trzeba wykonać, interpretacyjnej, żeby tak było, przyjmując jednocześnie, albo właśnie odrzucając w pewnym sensie pewne tezy Tomasza, właśnie na przykład, że nowe gatunki nie powstają. My jednak twierdzimy, że powstają. Więc jak gdyby, jak w moim posłowie w tej książce chciałem pokazać, że troszeczkę bardziej są skomplikowane rzeczy, tutaj tematyka, i trzeba być troszeczkę bardziej ostrożnym, niż to bracia w całej książce to przedstawiają. Natomiast koszt tego jest taki, że to posłowie jest 10 razy trudniejsze niż reszta książki, ale inaczej się nie da. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i jestem otwarty teraz na pytania. Mam nadzieję, że ktoś będzie miał tutaj.